Jest 15. Środa, 27 stycznia, wiadomości w Polskim Radiu PIK, Marcin Kupczyk. Po raz kolejny tramwaj wykoleił się na pętli w Lesie Gdańskim w Bydgoszczy. 5 minut po 14 pojazd wypadł z torów po wysadzeniu pasażerów i przed zabraniem nowych. Dlatego nikt nie ucierpiał, motorniczemu także się nic nie stało. Za tramwaj numer 2 już jeżdżą autobusy na trasie Rondo Jagiellonów Jagiellońska Gdańska Las Gdański. Tramwaje poruszające się ulicą Gdańską pojechały także na inne trasy. Jedynka przez Wilczak, Rondo Jagiellonów i Babią Wieś. Dwójka, Rondo Kujawskie, Baba Wieś, Rondo Jagiellonów i Bałtycka. Czwórka, Glinki, Ronda Fordońskie, Jagiellonów do ulicy Rycerskiej, szóstka z Łęgnowa przez Babią Wieś, Rondo Jagiellonów do Bałtyckiej oraz dziesiątka z osiedla Niepodległości przez Rondo Fordońskie, Jagiellonów do Babi Wsi. To już kolejne dzisiaj zdarzenie. Przypomnijmy, rano dwa samochody na rondzie Jagiellonów zderzyły się w taki sposób, że jeden wjechał na torowisko. Utrudnienia trwały do godziny 7.30. Część bydgoskich radnych chciała dzisiaj wysłać list do wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego. W proponowanym tekście poruszyli kwestię dofinansowania budowy Centrum Festiwalowo-Kongresowego, które miałoby powstać w Bydgoszczy i być m.in. siedzibą dla festiwalu Kamerymicz. O wstrzymanie się z wysłaniem takiego pisma apelował radny Prawa i Sprawiedliwości Tomasz Rega. Dlaczego?
Z bardzo prostego powodu. Prezydent Bruski napisał pismo do ministra Glińskiego, w którym to piśmie niejako zagwarantował, czy też stwierdził, że 1/4 kosztów miasto jest w stanie pokryć. Ale do dzisiaj nie ma odpowiedzi na pismo pana prezydenta. Minister Gliński na pewno odpisze. Czyli dzisiaj uważam, że nie ma sensu debatować albo apelować do ministra, skoro jeszcze nie znamy jego zdania.
Innego zdania była tymczasem radna Platformy Obywatelskiej Agnieszka Bąk.
Myślę, że to jest to odpowiedni moment. Apelujemy o wsparcie i zainteresowanie pana ministra. Jest to na tyle duża inwestycja, że szukamy innych źródeł finansowania.
Ostatecznie pomysł wysłania listu do ministra Glińskiego został zdjęty z porządku dzisiejszych obrad. Bydgoscy radni byli dzisiaj za to jednomyślni w innej kwestii. Utworzenia w Bydgoszczy Uniwersytetu Medycznego. Więcej o tym będziemy mówili w dzisiejszym popołudniu z nami. Zmieniamy temat. Sąd odmówił umorzenia śledztwa w sprawie organizacji lotu polskiej delegacji do Smoleńska w 2010 roku. Wniosek o umorzenie postępowania złożyli pełnomocnicy 5 oskarżonych. Wśród nich jest były szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Tomasz Arabski. Prywatny akt oskarżenia w imieniu rodzin ofiar katastrofy złożył mecenas Piotr Pszczółkowski, obecnie sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Jak wyjaśniał kilka miesięcy temu, skoro prokuratura nie widziała podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, zrobili to pokrzywdzeni. Proces miałby się odbywać na podobnych zasadach jak karny, tyle tylko, że z oskarżenia prywatnego, a nie publicznego. Obrońcy oskarżonych złożyli jednak wniosek o umorzenie sprawy. Prokuratura, choć uznała, że były nieprawidłowości przy organizacji lotów do Smoleńska, uznała również, że nie wystarczają one do postawienia komukolwiek zarzutów. W śledztwie stwierdzono poważne naruszenie przepisów przez kancelarię premiera Donalda Tuska w sprawie dysponowania wojskowym specjalnym transportem lotniczym. Nie miały one bezpośredniego związku z przygotowaniem wizyt 7 i 10 kwietnia 2010 roku, natomiast dotyczyły szeregu czynności podejmowanych w okresie poprzedzającym katastrofę. Tak możemy przeczytać w ujawnionym uzasadnieniu umorzenia postępowania. Teraz to wszystko. Kolejne wiadomości w Polskim Radiu PIK o 16. Niewiele przejaśnień, za to dużo chmur i gdzieniegdzie opad mrzawki, a nawet deszczu. Ciepło od 6 do 8 stopni pokazują termometry w naszym regionie. Wiatr słaby, umiarkowany, chwilami w porywach może osiągnąć prędkość 50 km na godzinę. 1007 hektopaskali w Toruniu wynosi ciśnienie, w Bydgoszczy 1004.
Sport, Bartosz Kustra, zapraszam. Szwajcarka Martina Hingis i reprezentantka Indii Sania Mirza awansowały do finału debla tenisowego wielkoszlemowego Australian Open. Spotkają się w nim z Czeszkami Andreą Chlawaczkową i Luci Hradecką. Miloš Raonic awansował w Melbourne do półfinału turnieju singlistów po wygranej z Francuzem Joelem Monfisem. W półfinale Kanadyjczyk zmierzy się z Andym Murrayem, który wygrał z Hiszpanem Davidem Ferrerem. O drugą przepustkę do wielkiego finału powalczą Szwajcar Roger Federer i Serb Novak Djokovic. Musimy pokonać Chorwatów, by znaleźć się w półfinale Mistrzostw Europy. Polscy szczypiorniści o 20.30 rozpoczną w Krakowie ostatni mecz grupowy z reprezentacją Chorwacji. Chorwaci, aby awansować, muszą wysoko wygrać z Polską i liczyć na zwycięstwo Norwegii nad Francją. Lewy rozgrywający naszej kadry Michał Jurecki doskonale wie, od czego zależeć będzie sukces.
Od podejścia do tego meczu i od tego, która drużyna będzie miała więcej woli, walki i zwycięstwa. Dużo zależy od meczu Norwegów z Francuzami, do tego, w jaki sposób będą podchodzić do tego meczu Chorwaci, tak? Bo wiemy wszyscy, jeśli wygrają Francuzi, no to wtedy Chorwaci nie mają już absolutnie żadnych szans, żeby awansować do półfinału.
Też będziemy walczyć, zapewnia Manuel Strzelec, lewoskrzydłowy reprezentacji Chorwacji oraz Vive Tauronu Kielce.
Mamy swój kierunek i chcemy zagrać co lepiej mieć z Polską. Kiedy będzie 1% szansy za półfinale, my będziemy walczyli maksymalnie. Każdy sportowiec, każdy miejsce chce wygrać, tak też u nas. Musimy zagrać bardzo mocno do obrony i szybko biegać i mieć wysoki rytm w całym meczu.
Francja z Norwegią zagra kwadrans po 18. Słynni wychowankowie Pacyfiku Toruń gotowi do startu. Kolarski mistrz świata z 2014 roku Michał Kwiatkowski w piątek zadebiutuje w barwach ekipy Sky. Wystartuje w Mallorca Challenge, a już jutro po raz pierwszy jako zawodnik tej brytyjskiej grupy na hiszpańskiej wyspie pojawi się Michał Gołaś. Mallorca Challenge to seria czterech jednodniowych wyścigów. Dziś o 18 w Łodzi z Budowlanymi spotkanie Orlen Ligi rozegrają siatkarki Pałacu Bydgoszcz. O tej samej porze w Inowrocławiu rozpocznie się derbowy mecz w pierwszej lidze koszykarzy. Noteci z Astorią Bydgoszcz. Wyniki podamy w serwisach wieczornych po 21 i 22.
Reklama. Atrakcyjne lokalizacje, nowoczesna architektura, przestrzeń i komfort w rozsądnej cenie. Tak budujemy. Dla Ciebie, dla Twojej rodziny. Na wiele lat. Na zawsze. Perfekt Dom. Sprawdź na www.perfekt-brodnica.pl.
Klub Kuźnia zaprasza. Koncertowe wydarzenie w Bydgoszczy. Brytyjski zespół Wishbone Ash. Legenda hard rocka i progresywnych brzmień. Na żywo. 14 lutego w Kuźni. Więcej na klubkuźnia.pl.
Reklama.
Popołudnie z nami.
Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy.
Popołudnie z nami.
Od poniedziałku do piątku od 15 do 16.30.
Popołudnie z nami.
Zaprasza
Magda Jasińska.
I Marek Rzepa, witamy. Bydgoska Rada Miasta przejęła stanowisko wspierające ideę utworzenia Uniwersytetu Medycznego. Jest pomysł utworzenia metropolii toruńsko-gruziąsko-włocławskiej. 52 345 50 90 i 60. Telefon do nas. Deklaracja wsparcia organizacyjnego, prawnego i finansowego znalazła się w przyjętym dziś przez Bydgoską Radę Miasta stanowisku. Dotyczy ono utworzenia Uniwersytetu Medycznego.
Nikt z radnych nie miał wątpliwości. Stanowisko zostało przyjęte przez aklamację. Zaproponował je prezydent Rafał Bruski.
Miasto od wielu lat wspierało Kolegium Medicum, zarówno gdy była to jeszcze Akademia Medyczna, jak i już właśnie po przekształceniu czy po połączeniu z uniwersytetem. Przekazywaliśmy nieruchomości, przyznawaliśmy stypendia, nagradzaliśmy profesorów. W tej chwili, jeżeli jest taka potrzeba dla zrealizowania tego wielkiego dzieła, oczywiście miasto jest w stanie zaakceptować także pomoc finansową, ale oczywiście o tych szczegółach będziemy rozmawiać. Te potrzeby mogą być duże, ale warto na pewno dla tej idei ten wysiłek ponieść.
Prezydent Bydgoszczy nie zrażony chyba wczorajszym stanowiskiem Senatu UMK?
No oczywiście, że to stanowisko było do przewidzenia. Nie mogło być inne, ale tak naprawdę 160 tysięcy podpisów. To jest olbrzymia siła i mam nadzieję, że nikt nie będzie chciał jej lekceważyć.
Podczas sesji wystąpił radny województwa związany z Kolegium Medicum UMK profesor Maciej Świątkowski. Mówił o przyszłości medycznej części toruńskiej uczelni.
Władze UMK w Toruniu w sprawie Kolegium Medicum zamierzają pójść w takim kierunku, aby Kolegium Medicum w Bydgoszczy pełniło funkcję szkoły zawodowej w zakresie kształcenia studentów w zawodach medycznych, natomiast UMK w Toruniu miałoby realizować projekty badawcze w dziedzinach nauk medycznych, farmaceutycznych oraz nauk o zdrowiu.
Profesor Świątkowski część swojej wypowiedzi poświęcił też połączeniu w 2004 roku Bydgoskiej Akademii Medycznej z UMK.
To, że miała być ta uczelnia likwidowana, prawda, i że na bazie zlikwidowania uczelni powstało Kolegium Medicum, które zostało wcielone do UMK w Toruniu, no to nikt nie wiedzieliśmy, prawda. Nawet jeżeli Senat Akademii Medycznej nie wiedział o takiej drodze, prawda, to słowo połączenie brzmi przyjaźnie, prawda, ale słowo już likwidacja, no to nie brzmi przyjaźnie. No potem dowiedzieliśmy się też chociażby relacji pana profesora Jana Kopcewicza, który właśnie między innymi tą uczelnię wcielał do UMK, że przesłanką jednak za włączeniem tej uczelni to nie była sytuacja ekonomiczna Akademii Medycznej, ani też tam poziom naukowy. To była decyzja czysto polityczna, to była pozytywna opinia UMK dla ustawy o warunkowym utworzeniu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, prawda? Czyli nas, no tak mówiąc, trochę no, sprzedano, prawda, za kulisową. Ja i wielu moich kolegów źle się czujemy w tej sytuacji, o której opowiedziałem właśnie w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Chcielibyśmy na pewno uczelnię może i własną, a może też funkcjonującą w ramach jakiegoś wspólnego tworu w Bydgoszczy w przyszłości.
W przyjętym przez Bydgoską Radę Miasta stanowisku znalazł się też apel o nieignorowanie głosu ponad 160 tysięcy mieszkańców, którzy opowiedzieli się za powstaniem w Bydgoszczy medycznej uczelni. Dla Popołudnia z nami Maciej Wilkowski.
Jest nowy pomysł na rozwiązanie kryzysu aglomeracyjnego. Toruński senator Platformy sugeruje, że w regionie powinna powstać metropolia toruńsko-włocławsko-grudziądzka.
Aglomeracja toruńsko-bydgoska to ciężki temat. No i właśnie dlatego toruński senator Platformy Obywatelskiej Przemysław Termiński znalazł wyjście awaryjne. Skoro Bydgoszcz nie może dogadać się z Toruniem, to Toruń powinien aglomerację założyć sobie z Włocławkiem i z Grudziądzem. Swój pomysł senator powiesił na Facebooku. Chcieliśmy, aby senator rzecz sprecyzował na antenie, ale wyjechał na urlop. Jednak poprzez jego biuro otrzymaliśmy oficjalny pisemny komentarz i tam czytamy. Toruń musi mieć plan B w przypadku, kiedy Bydgoszcz nie chce budować z nami wspólnej metropolii, a nie chce ewidentnie i konsekwentnie. Naszym planem B powinna być próba stworzenia metropolii opartej na Toruniu, Włocławku i Grudziądzu. To oczywiście pod względem funkcjonalnym nie jest idealne wyjście. Biorąc pod uwagę sumę potencjałów, to metropolia bydgosko-toruńska wydaje się najbardziej naturalna i rozsądna. Niestety tego rozsądku brakuje u polityków znad brdy. Nie pozostaje nic innego, jak w obliczu utworzenia metropolii bydgoskiej podjąć starania o utworzenie obszaru metropolitalnego w oparciu o Toruń, Włocławek i Grudziądz. Tyle senator. Prezydent Włocławka Marek Wojtkowski jest dziś w służbowej podróży, jednak skomentował pomysł senatora.
Każdy pomysł, który mógłby się przyczynić do lepszego rozwoju miasta, jest dobry. Natomiast budzi to moje zaniepokojenie w tym sensie, że nie chciałbym, żeby to został wygenerowany tylko jakiś fakt na potrzeby tylko stworzenia pewnej przeciwwagi dla projektu bydgoskiego. I też się obawiam, nie ukrywam tego, że żeby po prostu Włocławek, Grudziądz i pozostałe miejscowości nie zostali w jakimś takim niedobrym celu wykorzystani.
Panie prezydencie, nie odmawiajmy panu senatorowi dobrych intencji, ale proszę powiedzieć, czy jest w tym jakiś merytoryczny sens? Czy Włocławek wyniesie jakiś zysk z takiej właśnie ewentualnej metropolii, dla przykładu z odległym Grudziądzem?
Oczywiście, jeśli chodzi o taki aspekt czysto funkcjonalny, to ja nie widzę większego sensu, bo rzeczywiście te odległości są znaczne. Wprawdzie między Włocławkiem i Grudziądzem jest już autostrada, ale mimo wszystko odległość jest znaczna. Zakładam też dobre intencje pana senatora i jeśli rzeczywiście będzie to z korzyścią dla miasta, to oczywiście chętnie się włączymy do rozmów.
Panie prezydencie, zatem podsumujmy. Pan senator jest teraz na urlopie narciarskim, gdy z tych zagranicznych stoków szusuje do kraju, może się zdarzyć, że pojawi się w drzwiach ratusza i taką ofertę panu prezydentowi przedstawi. Jak będzie brzmiała odpowiedź?
Siadamy do rozmów. Trzeba byłoby zaprosić też prezydenta Zalewskiego, prezydenta Malinowskiego i w tak reprezentatywnym gronie możemy oczywiście w sposób odpowiedzialny rozmawiać.
Prezydent Grudziądza Robert Malinowski jest przeciw, ale nawet za.
Jest oczywiście ciekawy pomysł, choć jestem pewien w tej chwili, że on nie spełnia wymogów formalnych. Ja jestem oczywiście za metropolią bydgosko-toruńską, czy tam toruńsko-bydgoską w tym kształcie, w jakim była procedowana, bo powiem tak, jeżeli te dwa największe ośrodki w naszym województwie zyskają status metropolii, będą miały środki finansowe na swój rozwój z innych źródeł, no to więcej zostanie dla innych mieszkańców nie będących metropolii, tak z praktycznego punktu widzenia. Nie o to chodziło ustawodawcom, żeby te metropolie rozszerzały się na sąsiednie miasta, bo proszę zwrócić uwagę, że takich sytuacji w Polsce może być więcej. Ale chętnie bym się spotkał też z panem senatorem, czy jest w ogóle taka możliwość formalna. Jeżeli tylko byłaby taka szansa i projekt czy pomysł pana senatora zyskałby poparcie ciał legislacyjnych, to ja jestem oczywiście za.
Aglomeracja włocławsko-grudziądzka. Na razie jedyne, co łączy oba miasta, to autostrada. Wkrótce jednak A1 połączy Włocławek z Częstochową. Zaczekajmy więc i zróbmy sobie aglomerację z tym miastem właśnie. Toruń być może się dołączy. Włocławek, Marek Ledwosiński.
Dziękujemy. I o tej sprawie, i o poprzedniej, ale również i o podatku, no właśnie, podatek od handlu, czy też podatek obrotowy. Zdaniem ekspertów jest łagodniejszy niż pierwotnie planowano, ale nie wszyscy przedsiębiorcy są z niego zadowoleni. Mowa o podatku od handlu. Jego założenia przedstawiło Ministerstwo Finansów. Nowy podatek ma mieć 3 stawki dla podatników, których przychód nie przekroczy 300 milionów złotych, 300 tysięcy złotych miesięcznie. Stawka wyniesie 0,7%. Dla tych, których przychód przekroczy te 300 tysięcy, 1,3%, a chyba dobrze mówię. A od przychodów uzyskanych ze sprzedaży prowadzonej w soboty i niedzielę i inne dni wolne od pracy 1,9%. No i pytanie, czy rzeczywiście uda się uniknąć podwyżki cen? Tak więc, czy my konsumenci za to zapłacimy, czy też no rzeczywiście ci, którzy prowadzą te sklepy? 52 345 50 90, drugi numer końcówka 60, także pik@radiopik.pl, SMS-y pod numer 70 906, treść poprzedzamy słowem PIK. To jeszcze raz usystematyzujmy to w takim razie. Resort finansów proponuje, by kwota wolna wynosiła 1,5 miliona złotych przychodu miesięcznego. Pozostali zapłacą 0,7% podatku od przychodów do 300 milionów jednak złotych, albo 1,3% powyżej tej kwoty. No i o tym podatku, ale również i o sprawie metropolii toruńsko-grudziądzko-włocławskiej, jak również o Uniwersytecie Medycznym. Czekam na Państwa telefony, SMS-y i pocztę elektroniczną. 52 345 50 90, drugi numer, końcówka 60. Witamy Pana Kubę.
Tam.
Z Grudziądza zresztą.
Tak, z Grudziądza. Ciekawy pomysł metropolii grudziądzko-włocławsko-toruńskiej.
A dlaczego pan się uśmiecha?
Bo to jest takie robili na siłę. No, ja tutaj w wielu sprawach, chyba w większości spraw, nie zgadzam się z prezydentem Malinowskim. Nie jest on prezydentem moich marzeń, no ale tu chyba się trzeba z nim zgodzić, to takie robienie na siłę teraz metropolii, dlatego, bo się Toruń nie może dogadać z Bydgoszczą, to my sobie zrobimy z Włocławkiem i z Toruniem tylko dlatego, że łączy nas autostrada z Włocławkiem, tak? Bardzo ciekawie to redaktor Ledwysiński podsumował, że za chwilę będziemy, Włocławek będzie połączony z Częstochową, to można zrobić metropolię z Częstochową. Nie, znaczy, wie pani co, no ja nie chcę się wypowiadać w szczegółach, no bo nie znam tych formalnych różnych
tutaj. Wszyscy nie znamy formalnych.
No nic nie znamy, no pomysł rzucił pan senator Terminski i płekał na wczasy, także jak wróci, no jestem ciekawy. No już można, pewnie, czemu nie. Ale odnośnie tych 300 milionów, to właśnie dzwonię to, żeby no, pani redaktor zdążyła się poprawić.
Tak, 300 milionów miesięcznie.
300 milionów, to się wydawało nieprawdopodobne, tak, że są jakieś sklepy, które
przekraczają, tak.
Przekraczają, a są takie sklepy, tych sklepów jest bardzo, bardzo dużo i wiemy doskonale, że to są firmy, sklepy, no, zachodnie, tak, jednym słowem mówiąc. I ja jestem oczywiście za tym, żeby ten podatek został wprowadzony.
Może nie tyle. Nie wiem tylko, czy się utrzyma ta sprzedaż w soboty, bo tutaj słyszymy różne głosy, prawda?
To znaczy, wie pan, ja jestem na przykład z tego zdania, że dla mnie w niedzielę mogą być sklepy zamknięte, mi się nic nie stanie, korona mi z głowy nie spadnie, jak w niedzielę nie będę robił zakupów, staram się nie robić zakupów w niedzielę. Jeżeli w niedzielę miałyby być sklepy zamknięte, to ja byłbym też za tym. Natomiast co do tego podatku od hipermarketów, no to proszę sobie właśnie wyobrazić, że to dochody, zarobki tych firm są tak ogromne, że moim zdaniem te 0,7 czy ten 1, przecinek ileś procenta...
1,3. I blisko 2% od tej sprzedaży prowadzonej w sobotę i niedzielę.
Jak ja słyszę tutaj przeciwników tego, że teraz klienci będą płacili, no wie pani, no trudno mi sobie wyobrazić. No,
ale właśnie pytanie, czy można tego uniknąć, żeby klienci nie płacili?
Znaczy wie pani, to jest, myśląc w taki sposób, to nie można by nigdy prowadzić żadnych zmian, po prostu utrzymywać zawsze takie status quo, no bo nic się nie da zrobić, no bo odbije się to na klientach, tak? Mamy wprowadzony podatek bankowy i teraz wszyscy też mówią, że zaraz klienci, niektóre banki podwyższyły jakieś tam stawki
opłaty,
prowadzenia
tak.
konta, ale niektóre nie podwyższyły.
Panie Kubo, musimy zakończyć, żeby dać jeszcze innym możliwość wypowiedzenia się.
Jestem za wprowadzeniem tego podatku i mam nadzieję, że to przyniesie jakieś profity większe dla budżetu.
Pozdrawiam. 52 345 50 90 i 52 345 50 60. PIK @radiopik.pl, SMS-y pod numer 70 906. Treść poprzedzamy słowem PIK. Pan Szymon, dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie redaktorze, ja tylko chciałem przypomnieć, że należałoby chyba zmienić nazwę, taką nawet potoczną, o której mówimy, to podatek obrotowy był w latach końcówce lat 80.
Dlatego tak, tutaj są różne nazwy.
Tak, on został zamieniony później, przecież podatek obrotowy został zastąpiony podatkiem VAT, więc jakby tutaj nie powinniśmy do tego tematu wracać. Rzeczywiście to niektórzy mogą czuć się zawiedzeni, jakkolwiek jeszcze inni oszukani, że w zapowiedziach wyborczych w kampanii mówiono o podatku od hipermarketu. Ale myślę, że dzisiaj widać wyraźnie, że obrót, na który jakby został ten podatek ustawiony, no wyraźnie sugeruje, że dotyczy to sklepów, no w cudzysłowie wielkopowierzchniowych, hipermarketów, marketów, dyskontów, jakby tego handlu nowoczesnego. Myślę też, że te przychody, tak jak powiedział przedmówca, jeżeli byście państwo wiedzieli, jakie są przychody sieci handlowych, myślę, bo są publikowane, tak, takie informacje na stronach internetowych, czy wynikach giełdowych dotyczących na przykład, nie wiem, czy Biedronki, czy Lidla, nie chciałbym tutaj wymieniać innych, to faktycznie można zauważyć, że to jest kropla, tak? To jest kropla, która na pewno nie zachwieje tym biznesem.
A ta kwota wolna od podatku 1,5 miliona złotych netto miesięcznie, to jest dobra kwota, czy powinno się ją podnieść?
Wydaje mi się, że gdybyśmy potraktowali to jako pewną formę próby, formę testu, myślę, że to można by na tym etapie zostawić. Tu mogą być pewne niedociągnięcia, ale zakładam, że ustawodawca pracuje w bardzo szybkim tempie i mogą się pojawić pewne rzeczy, które są jakby na dzisiaj jeszcze niezauważalne czy nie do przewidzenia.
Bardzo dziękuję.
Ale zostawiłbym to. Natomiast jeszcze powiem tylko dwa słowa. Handel w sobotę i w niedzielę. Nie dajcie się państwo oszukiwać tym złudnym informacjom, że będą zwolnienia, że będzie krach. Polacy przyzwyczaili się robić zakupy weekendowo wcześniej. Potrafimy wykorzystywać jako handel piki sprzedażowe i naprawdę nikt z tego powodu nie straci.
Bardzo dziękuję i pozdrawiam. Do usłyszenia. 52 345 50 90 i 52 345 50 60. A to pan Filip, dzień dobry.
Dzień dobry, ja chciałem się wypowiedzieć w sprawie Collegium Medicum, że mam wielką prośbę do pana prezydenta Rafała Bruskiego, żeby już nie przekazywał Uniwersytetowi Mikołaja Kopernika żadnych budynków, żadnych darowizn, bo niby to jest dla Collegium Medicum, ale faktycznie Collegium Medicum prawnie nie istnieje, bo nie ma osobowości prawnej, czyli prawnym podmiotem jest tylko UMK i na przykład ten budynek wielki gmach na kolejowy dawniej.
Tak,
ten wielki gmach, który jest bardzo zabytkowy, piękny i dużo warty miliony, nie jest własnością Collegium Medicum, tylko UMK jest właścicielem tego, więc UMK może zrobić co chce, może to sprzedać, może wydzierżawić.
Nie widziałam tej umowy, więc trudno powiedzieć. Należałoby spojrzeć do
ale
umowy.
Ale Collegium Medicum jest tylko traktowane jako wydział UMK. Nie ma osobowości prawnej.
Bardzo dziękuję, panie Filipie. Pozdrawiam serdecznie. 52 345 50 90 i 52 345 50 60 PIK małparadio.pl SMS-y pod numery 70906. Treść poprzedzamy słowem PIK o podatku handlowym, ale także i o Uniwersytecie Medycznym, ale rozmawiamy też o pomyśle powstania metropolii toruńsko-grudziącko-włocławskiej. To pomysł senatora Przemysława Termińskiego. I zdaje się, że już za moment kolejny telefon. Pan Przemysław, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja krótko powiem na temat tego handlu. Sobota, niedziela. Sobota jeszcze rozumie tam do którejś godziny. 14-16. Niedziela to jest bez sensu i męczenie po prostu ludzi. I kupujących, i tych, którzy pracują przy obsłudze. A na temat zysków hiper, supermarketów, szczególnie tych zachodnich, one czerpią olbrzymie pieniądze nie tylko z samego stricte handlu, tylko z wszelkich opłat, które wnoszą producenci. I oprócz tego oni wymuszą na dostawcach obniżenie cen, a jeszcze klientom też zapewne dołożą.
Bardzo dziękuję. Także
dziękuję bardzo, do widzenia.
Pozdrawiam. Zdaje się, że już czas na polską piosenkę. Tak smakuje życie według Enej.
Weekend w Polskim Radiu PIK. Muzyka i sport. W sobotę od 17:00 relacja z Radomia. Siatkarze Łuczniczki walczą o punkty z Czarnymi. Wygramy?
Dlaczego nie? No trzeba próbować. Trzeba wierzyć, że można stawiać sobie wysokie cele, ale to nie jest łatwe.
Mówi Piotr Makowski, trener Łuczniczki. Muzyka i sport również w niedzielę. Jeśli koszykarki Artego awansują do finału Pucharu Polski, to oczywiście będziemy ten mecz relacjonować. W ten weekend w Polskim Radiu PIK.
Popołudnie z nami.
Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy.
Popołudnie z nami.
Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
W tej części wrócimy do sprawy śmierci chłopca ze Świecia nad Osą. Mówić będziemy o tym, że Bydgoska Rada Miasta podjęła decyzję dotyczącą utworzenia przez Bydgoszcz i 20 gmin metropolii, o feriach w Toruniu i także o nowym inwestorze i nowej fabryce, która powstanie w Grudziądzu. Jest zażalenie na decyzję grudziądzkiej prokuratury dotyczącą śmierci 12-letniego chłopca w Świeciu nad Osą. Rodzice Igora, który w maju ubiegłego roku zginął przygnieciony bramką, nie zgadzają się na umorzenie postępowania. Przypomnijmy, że śledczy zamknęli sprawę, bo nie doszukali się znamion przestępstwa. Potwierdza to prokurator rejonowy Agnieszka Reniecka.
Z decyzją tą nie zgodził się pełnomocnik pokrzywdzonej matki chłopca. Do prokuratury wpłynęło zażalenie na postanowienie o umorzeniu śledztwa. Zażalenie to będzie podlegało rozpoznaniu w najbliższych dniach.
Prokurator Agnieszka Raniecka tak argumentuje decyzję śledczych.
Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie nieszczęśliwego wypadku, w wyniku którego zginął chłopiec na boisku w miejscowości Świecie nad Osą. Postępowanie zostało umorzone z uwagi na uznanie, że brak jest w tym czynie znamion czynu zabronionego. To zdarzenie winno być rozpoznawane bardziej w kategoriach nieszczęśliwego wypadku, natomiast nie nosi znamion przestępstwa.
Odpowiedź na zażalenie będzie znana po przeanalizowaniu wniosku przez prokuratora prowadzącego sprawę.
Są dwie drogi. Prokurator zapoznaje się z zażaleniem, jeżeli są w nim jakieś nowe okoliczności, takie, które nie były znane przy podejmowaniu decyzji, bądź też tą decyzję zmieniają. Prokurator może uwzględnić zażalenie i postępowanie poprowadzić dalej, kontynuować. W drugim przypadku, jeżeli prokurator nie znajduje takich podstaw do uwzględnienia zażalenia, zostaje ono skierowane do rozpoznania przez sąd.
Śledczy przyznają, że umorzenie postępowania ma związek m.in. z brakiem wiedzy, do kogo należały i kto odpowiadał za niezabezpieczone bramki stojące na gminnym boisku.
W toku postępowania dążyliśmy do ustalenia, kto jest właścicielem bramek. Przesłaliśmy dużo osób. Generalnie wszyscy widzieli, że bramki są. Nie wiadomo, skąd te bramki są. Nie udało się tego wyjaśnić i ustalić. Nie wiadomo, kto jest właścicielem tych bramek. Materiały, które zgromadziliśmy, czy też świadkowie, którzy zostali przesłuchani, nie dali nam odpowiedzi na to pytanie.
Przypomnijmy sobie, jak w maju 2015 roku, dzień po tragedii, sprawę bramek komentował wójt gminy Ireneusz Maj.
Zarządziłem posiedzenie sztabu kryzysowego. No chcemy przejrzeć dokumentację odnośnie boiska, odnośnie czyje bramki były i jednocześnie chcemy dzisiaj przejrzeć wszystkie nasze obiekty sportowe pod względem zabezpieczenia i bezpieczeństwa.
Te bramki nie były zapięte, prawda? Nie były tak zabezpieczone.
To znaczy, no trudno mi się w tej chwili wypowiadać, bo one leżały z boku na płask i prokuratura pewnie poświadczy to, no dzieciaki sobie tą bramkę postawiły.
Dla Popołudnia z nami Marcin Doliński.
Przypomnijmy, że do śmierci chłopca doszło na początku maja ubiegłego roku w Świeciu nad Osą. Podczas zabawy na gminnym boisku na 12-latka spadła bramka. Chłopak zginął na miejscu. Okazało się, że niezabezpieczone bramki nie należą do nikogo. Bydgoszcz za utworzeniem metropolii Bydgoszcz. Radni zdecydowali dziś o utworzeniu związku metropolitalnego z 20 gminami. Podjęli też decyzję o konsultacjach, w których udział będą brali mieszkańcy.
To była formalność. Bydgoska Rada Miasta prawie jednogłośnie przyjęła uchwałę o tworzeniu metropolii Bydgoszcz. Prawie, bo jeden radny się wstrzymał. Bogdan Zakanowski prawdopodobnie w ten sposób zaprotestował, bo nie wybrano go do zespołu konsultacyjnego, który będzie składał się z dwóch przedstawicieli prezydenta oraz sześciu radnych zgłoszonych przez trzy kluby. Radny Zakanowski jest w Bydgoskiej Radzie samotnym, niezależnym żaglowcem i przystani w konsultacyjnej drużynie nie znalazł. A w konsultacjach, które przeprowadzone będą w lutym, mogą uczestniczyć mieszkańcy. Pełnomocnik prezydenta do utworzenia metropolii Łukasz Krupa wyjaśnia, na czym będą polegały.
trzy sposoby przeprowadzenia konsultacji. Pierwsza droga elektroniczna, na stronie bydgoszcz.pl będzie karta konsultacyjna do pobrania i będzie można w formie elektronicznej się wypowiedzieć. Druga forma to w czasie spotkań zespołu do spraw konsultacji w radach osiedli. I trzecia to tutaj w ratuszu będą wyłożone karty, które również będzie można wypełnić, oddać głos. Karta jest bardzo prosta, jest to taka karta konsultacyjna, gdzie widnieje tylko jedno pytanie. Czy jesteś za utworzeniem przez miasto Bydgoszcz wraz z innymi gminami Związku Metropolitalnego o nazwie Metropolia Bydgoszcz? Jest kratka tak, nie, wstrzymuje się oraz miejsce na ewentualne uwagi uczestników konsultacji. Nie mogliśmy wypisać wszystkich gmin, którym zaproponowaliśmy członkostwo, dlatego że nie wiemy, czy ostatecznie podejmą uchwały. I gdybyśmy wypisali literalnie skład potencjalnej Metropolii Bydgoszcz w takim składzie, w którym zaproponowaliśmy, a okazałoby się, że któraś z gmin ostatecznie takiej uchwały nie podejmie, no to wtedy te konsultacje byłyby bezprzedmiotowe, stąd też dość ogólna forma, jeśli chodzi o sam skład, ale wskazanie na nazwę i to, że miasto Bydgoszcz jest głównym organizatorem wraz z sąsiednimi gminami, jest na tyle wystarczające, że myślę, że mieszkańcy będą wiedzieli, za czym się opowiadają, oraz miejsce na uwagi właśnie po to, żeby ewentualne sugestie ze strony mieszkańców mogły być zawarte.
A ten zespół konsultacyjny, to co on będzie robił?
Zespół konsultacyjny będzie składał się z radnych, przede wszystkim radnych, którzy no z racji jakby reprezentowania mieszkańców, no będą w radach osiedli właśnie rozmawiać i również odbierać karty konsultacyjne, więc to jest taki no czynnik typowo bezpośredni już właśnie na poszczególnych osiedlach, aby te konsultacje miały jak najszerszy charakter.
Bydgoszcz jest trzecią gminą, która wyraża pozytywną opinię na temat przystąpienia do Metropolii Bydgoszcz. Wczoraj zrobiły to Białe Błota, a w ubiegłym tygodniu Solec Kujawski. W tym tygodniu poznamy opinie innych gmin, m.in. Nowej Wsi Wielkiej, Pruszcza, Barcina, Kcyni czy Nakła. Oprócz 21 gmin, które mają tworzyć Związek Metropolitalny, swoje opinie wyrażą też Rady Powiatów, których częścią są gminne samorządy. Dla Popołudnia z Nami Maciej Wilkowski.
Popołudnie z Nami od 15 do 16.30.
Zajęcia sportowe, artystyczne i naukowe. Mimo braku śniegu uczniowie z Torunia ciekawie spędzają ostatnie dni ferii. Dziś była okazja do sprawdzenia się w roli dziennikarza. W Młodzieżowym Domu Kultury takie zajęcia poprowadził Adrian Aleksandrowicz z portalu Dzień Dobry Toruń.
Oni uczą się nie tylko jak to jest być dziennikarzem, ale jak to jest pracować w mediach. Ta praca dziennikarska jest bardzo różna. Czymś innym jest praca w radiu, czymś innym jest praca w gazecie czy też portalu internetowym, a czymś innym praca w telewizji. Tego staramy się dowiedzieć właśnie na tych zajęciach.
W jaki sposób ta wiedza jest im przekazywana?
Przede wszystkim praktyczny. Staramy się pisać, montować, próbować, researcherować i robić wszystkie inne rzeczy, jakie przydadzą się młodym adeptom w przyszłości.
Agnieszka Strzelecka, 15 lat.
Dlaczego chcesz zostać dziennikarką?
Chciałabym nią zostać, bo bardzo lubię rozmawiać z ludźmi, poznawać nowych ludzi, chodzić w nowe miejsca i lubię też pisać i wydaje mi się, że robię to w miarę dobrze. Także mogłabym to robić i to jest też, sprawia mi to przyjemność.
A czego się dowiadujesz właśnie tutaj na tych zajęciach z warsztatu dziennikarza?
Operujemy dźwiękiem, wideo, piszemy, więc to jest taki warsztat od razu taki praktyczny. I też operujemy powoli takim już slangiem właśnie dziennikarskim, więc to też jest pomocne. No na przykład surówka, czyli taki nieobrobiony jeszcze materiał radiowy albo telewizyjny.
Spróbujemy sprawdzić w praktyce, jak to wygląda. Wyjmę swój sprzęt. Będziesz musiała coś napisać. Zobaczymy, jaka to jest ścieżka.
Prowadzę do harcerza zajęcia komputerowe oraz zajęcia z roboty. Budujemy roboty z klocków Lego.
Spróbuj sobie włożyć tytuł, jakieś chwytliwe wprowadzenie i dosłownie 3-4 zdania a propos tego, co się dzieje.
Nowatorskie warsztaty w domu harcerza. Roboty opanowały placówkę.
Tytuł jest fajny, tylko parę takich rzeczy. Dom harcerza to jest jednak nazwa instytucji, więc piszemy ją dużymi literami. I tutaj na końcu postawię znak zapytania, a ja bym postawił wykrzyknik.
Okej.
Dlaczego? Bo to nie jest pytanie. To jest tak naprawdę stwierdzenie.
Okej.
Wiesz co, ja bym się zastanowił, jeśli to jest taka krótka forma, bardzo lakoniczna, bo to równie dobrze można przeczytać jako news w radiu, tak? Taką czytankę. To czy nie lepsze by były krótsze zdania? Zajęcia pozwalają stworzyć własnego robota z klocków Lego. Roboty te dzięki odpowiedniemu programowi wykonują polecenia. Rozumiesz? Zamiast jednego dłuższego zdania, które wcale nie jest złe, ono jest bardzo dobre. Robimy dwa krótsze, mamy bardziej dynamiczny ten nasz tekst.
A przygotowała Adriana Andrzejewska. Nawet 1000 miejsc pracy powstanie w Grudziądzu. Swoją fabrykę wybuduje tam producent mebli firma SIT. O nowym inwestorze poinformował prezydent Grudziądza na specjalnej konferencji.
Panie prezydencie, kolejny inwestor na horyzoncie i to inwestor, który gwarantuje kilkaset miejsc pracy.
Robert Malinowski, prezydent Grudziądza. Tak, cieszę się bardzo, że firma SIT podjęła decyzję o nowej inwestycji w Grudziądzu, docelowo zatrudniającej nawet do 1000 osób. Mamy wszystko przygotowane. Firma będzie się mieściła w strefie ekonomicznej, grudziąckiej strefie ekonomicznej, która jest częścią pomorskiej strefy ekonomicznej. Zajmowała będzie obszar około 13 hektarów. Rozpocząć chcą oczywiście w tym roku, 2016, w czerwcu, po uzyskaniu stosownych pozwoleń i dokumentów. Zatrudnienie pierwsze będzie w przyszłym roku, czyli w 2017. Na początek będzie to około 400 pracowników, a docelowo, jak wspomniałem, nawet do 1000. Kluczowa jest logistyka, czyli możliwość skomunikowania się. Mamy już wybudowaną trasę średnicową, szybko komunikację z autostradą, a autostrada z kolei czy z wybrzeżem, czy z południem. W perspektywie mamy budowę trasy szybkiego ruchu S5. To jest kluczowe. To zdecydowanie zwiększa dynamikę produkcji i ułatwia życie wszystkim inwestorom. A druga sprawa to oczywiście pracownicy. My mamy w tej chwili niskie bezrobocie, bo to jest 13%, ale można powiedzieć, że aż 13%. W tej chwili okaże się, czy rzeczywiście tych pracowników firma znajdzie, nie tylko w mieście, ale pewnie i w regionie. Tak jak dzisiaj tu była rozmowa z prezesem zarządu, to ta najniższe wynagrodzenie to już pójdzie z całą pewnością do lamusa, że robi się rynek pracowników, a nie pracodawców. Utrzymanie takiej załogi będzie wymagało dużego wysiłku przedstawicieli firmy. Mam na myśli wysiłek finansowy i organizacyjny.
Panie prezesie, najważniejsze pytanie. Dlaczego Grudziądz?
Marek Dobrzyński, prezes zarządu firmy SITS. Czujemy, że tutaj nas chcą. Poczuliśmy, że im chce się coś zrobić, również dla biznesu. Szczególnie dla miasta, ale również dla biznesu. Więc to pewnie to. Do tego doskonała logistyka, no i potencjał, jeżeli chodzi o zatrudnienie.
Jak się produkuje meble w województwie kujawsko-pomorskim, bo już jedną fabrykę macie w Brodnicy, teraz będziecie mieli w Grudziądzu. Jest taki klimat odpowiedni?
Jest super klimat. W naszym regionie jest mnóstwo osób, którzy chcą podnosić swoje kwalifikacje, którzy mają świetne zdolności manualne i bazując na tym dobrze się nam pracuje. Naszym pracownikom, im jestem pewien, że również tutaj w Grudziądzu chce się również podnosić kwalifikacje na naprawdę wysoki poziom, więc na to też liczymy.
No właśnie, na początku chcecie zatrudnić około 400 pracowników. Docelowo usłyszałem, że ma być to około 1000 osób. Uda wam się znaleźć taką kadrę wykwalifikowaną, czy także będziecie szukać osób, które będziecie sami próbowali kształcić?
Olbrzymią większość pracowników wyszkolimy. Wyszkolimy, bazując na naszym doświadczeniu w Brudnicy. Myślę, że pewien trzon, mówię pewnie o kilkudziesięciu osobach, będziemy chcieli znaleźć od razu z dobrymi kwalifikacjami, natomiast całą resztę pracowników będziemy szkolić, tak w Brudnicy, jak i tutaj na miejscu w Grudziądzu.
Dodajmy, że prace budowlane ruszą latem, a rekrutacja jesienią tego roku. Przygotował Marcin Doliński, 52-345-5090 i 52-345-5060. To są telefony do nas, również pik@radiopik.pl i SMS-y pod numer 70-906. Treść poprzedzamy słowem PIK. Dzisiaj o różnych sprawach, ale także o podatku handlowym, chyba tak on będzie nazwany. Resort finansów proponuje, by kwota wolna wynosiła 1,5 miliona złotych przychodu miesięcznego. Pozostali zapłacą 0,7% od przychodu do 300 milionów złotych albo 1,3% powyżej tej kwoty. Natomiast zdecydowanie więcej oddadzą fiskusowi handlujący weekendy, bo tamta stawka wynosi blisko 2%, 1,9%. 52-345-5090 i 60 telefon do nas. Za kwadrans 16:52, 3:45:50, 92 numer końcówka 60. Witam. Halo.
Halo, Kuba z Grudziądza jeszcze raz. Można, pani redaktor?
No, bardzo proszę.
Znaczy nie chcę blokować linii, ale wiem, widzę, słyszę, że nikt nie dzwoni, to dzwonię.
Dzwonił słuchacz, ale był poza anteną. Słuchamy.
Aha. Chciałem odnośnie kolegium medicum się jeszcze wypowiedzieć, bo nie zdążyłem w poprzedniej wypowiedzi. Ja się tak zastanawiam, mam pytanie w ogóle do wielu tutaj słuchaczy z Bydgoszczy, przede wszystkim z Bydgoszczy. Czy przeszkadzało im to, że przez te ostatnie 14 chyba lat, tak, kolegium medicum było pod, no, jako wydział UMK, a nie tak jak to było wcześniej Akademia Medyczna. Czy zwracali na to uwagę, czy w jakiś sposób...
Ale o tym wielokrotnie rozmawialiśmy na naszej antenie. Jeżeli pan chce tak zadać takie pytanie, bardzo proszę.
Znaczy nie, czy czuli się w jakiś sposób niedocenieni, pokrzywdzeni, gorsi, że to jest uczelnia toruńska, czy po prostu no, jakoś nie zwracali na to uwagi, bo podejrzewam, że większość ludzi chyba nie zwracała na to uwagę, że to jest... No jest to uczelnia, tak, pod auspicjami UMK, jest to wydział, tak patrząc formalnie, ale tak naprawdę no, bardzo mocno podnosiła rangę Bydgoszczy, no bo to się działo w Bydgoszczy, tak, wszystko. I wielu profesorów było z Bydgoszczy. Dlatego zastanawiam się, czy to jest... Naprawdę jest sens robić teraz na siłę... Mamy tyle... macie, można powiedzieć, a my na tym cierpimy. Tyle tych antagonizmów, problemów toruńsko-bydgoskich, że no, niepotrzebny wam jest kolejny, naprawdę. Także
To było pytanie do, rozumiem, do mieszkańców Bydgoszczy.
To było do bliżej nieokreślonego mieszkańca Bydgoszczy czy Torunia.
No nie określonego, określił pan dokładnie.
No określonego, no, ale wie pani, to nie kieruje do kogoś konkretnego. I tylko jeszcze szybko nawiążę do wypowiedzi prezydenta Majnowskiego, który w tym czasie wypowiadał, że już w Grudziądzu tak jest super bezrobocie, że po prostu, no nie
zaraz się... Nie, tak nie powiedział, tak nie powiedział.
No wiem, no wie pani, no już takie gadanie. Ja chciałem zwrócić uwagę na powiat grudziądzki, bo o tym się nie mówi. Powiat grudziądzki, według różnych, pamiętam, statystyk chyba prowadzonego rankingu Newsweeka, gazety, które absolutnie nie czytam, no ale już trudno, Newsweeka jest jednym z najgorszych, jak nie najgorszy pod względem standardu życia regionem w Polsce. A więc
panie
może
Kubo,
warto byłoby się tutaj naprzeciw mieszkańców powiatu grudziąckiego się tutaj pochylić i może...
Pozdrawiam serdecznie, to kolejne dwie minuty były dla pana.
Dziękuję,
oddajmy głos innym, dziękuję. 52 345 50 90 i 52 345 50 60, witam.
Witam serdecznie, pani redaktor.
To pan Adam, jak dobrze słyszę.
A tak, to ja.
Słuchamy.
Jako mieszkaniec Bydgoszczy wezwany do odpowiedzi odpowiadam panu, naszemu słuchaczowi z Grudziądza. Uważam, że UMK, gdy było to pod auspicjami UMK, była to większa ranga i nie uważam, żeby miało być zmienione. Czyli jako mieszkaniec Bydgoszczy nie przeszkadza mi absolutnie, że jest to, było, czy jest, czy było, czy będzie pod auspicjami UMK i według mnie jako mieszkańca Bydgoszczy może tak pozostać.
No to teraz tak?
Tak? Gwoli na marginesie jestem gorącym zwolennikiem i orędownikiem tego, żeby Bydgoszcz, z którym jak najbardziej współpracowały, a wszystkie topory wojenne jak najgłębiej pod ziemią zakopały.
Bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Pozdrawiam, do usłyszenia.
To był głos pana Adama. Kolejny głos, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry.
Dzień dobry.
O, udało się. Słuchamy.
Ja jestem za tym, żeby wykopać łomy, siekiery, topory i na wojnę z Toruniem.
No i cóż mam odpowiedzieć?
Ale nie mam zaufania, no ale co zrobić? Nie mam zaufania, nie mam.
No tak, ale do wojny nigdy nie namawiajmy.
No i co, o jakiej metropolii pani mówiła? Bo tak nie dosłyszałem.
Wcześniej to był pomysł senatora Termińskiego o metropolii, jeżeli pan mówi o tej pierwszej części naszych rozmów, metropolii tak. Grudziądzko-Toruńsko-Włocławskiej.
Aha. A co, ja, pan poseł, to...
Nie, tam... Pan senator.
A, pan senator, tam już informacji nie ma. To może popijał coś, nie wiem.
Znaczy, to mam prośbę, żeby może aż tak nie oceniać jeszcze tym bardziej, że...
No bo to jakaś, wie pani, no nie, a właściwie może i dobrze, wie pani, przestaną nam głowę zawracać, wie pani, z Toruniem.
To już teraz w ogóle nie rozumiem, jakie jest pana stanowisko i tak pozostajemy.
Ja powiem pani na koniec tak, naprawdę nie mam zaufania do Torunia, naprawdę, niech mi wszyscy wybaczą, nie mam, nie przeszkadza mi Uniwersytet Mikołaja Kopernika i oddział, że to jest jakaś taka część tego Uniwersytetu w Bydgoszczy. Gdybym miał pewność, że za chwileczkę nie zaczną się knowania, jakieś tam podchody, wszystko byłoby dobrze, ale ja takiej pewności nie mam.
Dziękuję uprzejmie. Pozdrawiam.
I kolejny głos. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktor. Ojej, co się porobiło. Panie redaktor, no koniecznie Uniwersytet Medyczny w Bydgoszczy, tak jak tutaj zaproponował nam profesor Pawłowicz. Jestem za i nie tylko ja. A skoro ma powstać aglomeracja bydgoska, zaprosimy oczywiście Inowrocław obowiązkowo, bo bez Inowrocławia to byłoby fe. Ale no chyba, że Inowrocław by wolał gdzie indziej, ale ja myślę, że jednak nie. To niech sobie Toruń tworzy swoje tam imperium z Wrocławkiem, który nie za bardzo im się rzuca na szyję i z Grudziądzem, skoro ich takiej alternatywy szukają. Byle nam dali święty spokój i może wreszcie Bydgoszcz będzie Bydgoszczą, będzie miała swój uniwersytet, przestanie być takim lennikiem dla i płatnikiem dla Torunia, bo to, co słyszymy, nie będę przypominała, bo pani redaktor i wszyscy zainteresowani wiedzą, o co chodzi. Więc niech będzie tak, niech wreszcie wróci do macierzy, tak jak mu w tygodniu wypowiadali się twórcy i założyciele tego oddziału Bydgoszczy, bydgoskiego wówczas, Georgium Medicum, i niech już to wreszcie zostanie usankcjonowane i się modlę 3 razy dziennie, żeby Sejm, że tak powiem, pomyślał i nas poparł. Bo to zależy w tej chwili tylko i wyłącznie od tego, co jaka zapadnie z...
Tak, to musi być wola polityczna w tej sprawie.
Tak, no wola polityczna, niestety tutaj już pan Gowin się bardzo stara, żeby nakręcić swoich kolegów partyjnych i tak dalej do tego, ale miejmy nadzieję, że wreszcie Bydgoszcz stanie na własnych nogach i oby tak było.
Dziękuję, do usłyszenia. 52 345 50 90 i 52 345 50 60 to była trochę jakby odpowiedź na pytanie pana Kuby z Grudziądza. Pan Tomasz, dzień dobry.
Dzień dobry. Mili państwo, no ja chciałem zabrać głos w sprawie tego uniwersytetu. No więc... Drodzy radiosłuchacze, to jest tylko gra polityczna. Żadnego uniwersytetu w Bydgoszczy medycznego nie będzie. Dlaczego? Dlatego, że Platforma zbierze 160 tysięcy podpisów, znaczy zebrała już 160 tysięcy podpisów. Następnie nie będzie w ogóle ta sprawa procedowana w Sejmie.
Myślę, że będzie procedowana. Tutaj myślę, że pan się myli akurat. Pytanie tylko, czy będzie większość, która zaakceptuje ten pomysł?
Myślę, że się nie znajdzie taka większość, bo problemów w Polsce jest do rozwiązania wiele i na pewno Prawo i Sprawiedliwość nie będzie wchodziło w wojenkę bydgosko-toruńską, jeżeli chodzi o utworzenie uniwersytetu. A ja państwu przypomnę, że 14 lat temu ten uniwersytet został przeniesiony, to Collegium Medicum, do Torunia.
11, no prawie 12 lat temu.
No to pomyliłem się troszeczkę. Za sprawą pana Olszewskiego, posła z Platformy.
Słucham? No niech pan to sprawdzi.
Ale wówczas nie był posłem, tylko był radnym. No pani pozwoli, że skończę. Był radnym Bydgoszczy i to za jego sprawą został on przeniesiony do Torunia, drodzy radiosłuchacze. I natomiast dzisiaj pan Pawłowicz chce tutaj zrobić tą wojenkę polsko-bydgosko-toruńską. Pan Pawłowicz, który pewnie jak nie został wówczas marszałkiem województwa, gdzie mu obiecano, teraz chce sobie znaleźć po posłowaniu miękkie siodełko, żeby mógł sobie w tym siodełku sobie usiąść.
I na tym...
Notabene...
No dobrze, agent... pan snuje... Nie, mam prośbę. Pan snuje w tej chwili opowieści. Poczekajmy, czy ten projekt będzie rzeczywiście procedowany, czy też nie w Sejmie.
Nie będzie, panie redaktor. I Platforma potem powie, jak po tym zebraniu tych 160 tysięcy podpisów, że
dobrze, ale na razie nie wiemy tego, czy nie będzie. Poczekajmy, dobrze?
No, znaczy,
i powróćmy do tej dyskusji. Powracam.
To jest moje zdanie i mam prawo
ja rozumiem.
Powiedzieć, no bo pani pani się pyta na antenie, jak to będzie wyglądało. No więc
ale się nie pytam. Absolutnie nie zadałam takiego pytania, jak to będzie wyglądało. 3 minuty już na antenie. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję za telefon.
Do widzenia.
Do usłyszenia. 52 345 50 90 i 52 345 50 60. Zdaje się, tak? Już? Już. No dobrze, w takim razie powrócimy do naszych rozmów po godzinie 16. Co ty tutaj robisz? gitary, do tego jeszcze elektryczne.
Ciężkich, szczero złotych koron moją głowę zdobi. Jest tyle różnych dróg. Kolejny piękny marmurowy pomnik koło domu stoi. Już każdy powiedział to, co wiedział. Trzy razy wysłuchał dobrze mnie. Wszyscy zgadzają się ze sobą, a będzie nadal tak, jak jest. I co ja robię tu? Są takie rzeczy, że nikt nie zaprzeczy. Po co tu się głowić? Z daleka słychać szum. Dla wielkich oraz osłów by się rzucić z mostu, no i łowić. Już każdy powiedział to, co wiedział. Trzy razy wysłuchał dobrze mnie. Wszyscy zgadzają się ze sobą, a będzie nadal tak, jak jest. I co ja robię tu? Te przestrzenie na jedno skinienie wiele wynagrodzi. Nie trzeba tęgich głów. Takie okazje, bale i lokale, co bym się narodził. Już każdy powiedział to, co wiedział. Trzy razy wysłuchał dobrze mnie. Wszyscy zgadzają się ze sobą, a będzie nadal tak, jak jest. Złotych koron moją głowę zdobi. Jest tyle różnych dróg. Kolejny piękny marmurowy pomnik koło domu stoi. Już każdy powiedział to, co wiedział. Trzy razy wysłuchał dobrze mnie. Wszyscy zgadzają się ze sobą, a będzie nadal tak, jak jest. I to ja robię tu.
Reklama.
Być kobietą, mądrze dbać o babskie wdzięki. Być kobietą niezależną, nie oblegać drzwi łazienki. Bez ciśnienia i bez parcia, szkoda czasu na kompleksy. Dbaj o siebie z żurawitem, zostań fanką tej koncepcji.
Żurawit Kompleks, suplement diety zawiera żurawinę oraz skrzyp i pokrzywę, które wspierają drogi moczowe. Teraz oferta limitowana. Pakiet suplement diety Żurawit 60 kapsułek z opakowaniem 36 kapsułek gratis.
Odwiedź Park Wodny w Solcu Kujawskim. Tylko u nas wodne szaleństwa. Nowoczesne zjeżdżalnie, sztuczna, rwąca rzeka, picze wodne, jacuzzi, basen dla dzieci i do nauki pływania. Zapraszamy na halę sportową i stadion, do hotelu, restauracji, na kręgielnię i siłownię. W cenie biletu sauna na podczerwień. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim. Ulica Bojowników o Wolność i Demokrację 3. www.osir.soleckujawski.pl. Uwaga, co 25. osoba wchodzi gratis.
Wykorzystasz kamień w Twoim domu? Zastosujesz materiał trwały, pewny i sprawdzony. Piękno kamienia naturalnego i jego właściwości użytkowe przewyższają produkty z innych materiałów. Blaty kuchenne, schody, łazienki, posadzki, parapety, elewacje, kominki – wszystko zrobimy dla Ciebie. Przedsiębiorstwo Granit z Solca Kujawskiego. Zobacz na www.granit.pl. Dzwoń pod 52 387 64 10.
1 lutego koncert Stanisławy Celińskiej w Operze Nowa. Aktorka odegra swoją kolejną wspaniałą rolę. Będzie czarowała słuchaczy swoim charyzmatycznym głosem, śpiewając piękne, wzruszające, ale i niezwykle rytmiczne piosenki z płyty Atramentowa. Bilety Impresariat ITD, Gdańska 13 i Opera Nowa. Zapraszamy.
Reklama.
Jest 16. Środa, 27 stycznia. Wiadomości w Polskim Radiu PIK. Marcin Kupczyk. 10 lat więzienia może grozić mężczyźnie podejrzanemu o kradzieże samochodów i włamania do pojazdów. 31-latek usłyszał 11 zarzutów. Samochodowy złodziej działał na kilku bydgoskich osiedlach. Był pod strachem Błonia, Osowej Góry, Miedzynia i Czyszkówka. Podejrzany jest o 2 kradzieże samochodów, o 6 włamań do pojazdów, kradzież samochodowych radioodtwarzaczy oraz kolejne 3 próby kradzieży. Rabuś już został objęty policyjnym dozorem. Wkrótce stanie przed sądem, może mu grozić nawet 10 lat odsiadki. Ruch tramwajowy po awarii na pętli w Lesie Gdańskim w Bydgoszczy został przywrócony do normy. Jak informowaliśmy, około 13:00 tramwaj wyskoczył z szyn. Nikomu nic się nie stało, technicy postawili pojazd na tory. A teraz przenosimy się na tory kolejowe. Te połączenie należy utrzymać, taka jest opinia Bydgoskiej Rady Miasta, a chodzi o kursowanie pociągów na linii łączącej Bydgoszcz z powiatem nakielskim. To ważne w kontekście komunikacji w przyszłej, ewentualnej metropolii, powiedział nam inicjator apelu radny Prawa i Sprawiedliwości Rafał Piasecki.
Rewitalizacja linii 356 powinna być realizowana z regionalnego programu operacyjnego. To powinny być fundusze, które powinny być wykorzystane przez marszałka. Dochodzą mi informacje, że te fundusze zostały wykorzystane, ale gdzie indziej. Wyrażam zaniepokojenie, widząc tą sytuację. Natomiast wiem, jak wielki potencjał kryje w sobie linia numer 356, która będzie łączyła Szubin-Kcynię z granicą województwa, czyli cały powiat nakielski. Jest tam bardzo wysokie bezrobocie i zależy mi również, ale liczę na to, że cały Radzie Miasta Bydgoszczy, aby to bezrobocie zmalało, aby mieszkańcy powiatu nakielskiego mogli bezproblemowo dojeżdżać do Bydgoszczy, do pracy i tutaj również wielkie koło, jakim jest gospodarka bydgoska, mogło jeszcze bardziej się rozwijać.
Stanowisko przyjęte dziś przez Bydgoską Radę Miasta kierowane jest do samorządu województwa. Przypomnijmy, w skład zproponowanej przez Bydgoszcz Metropolii miałyby wejść m.in. wszystkie gminy powiatu nakielskiego, czyli Nakło, Szubin, Kcynia, Sadki oraz Mrocza. Teraz zmieniamy temat. Sprawa naszego zdrowia. Przenoszony przez komary wirus Zika dotarł do Europy, ale nie ma tutaj warunków do rozprzestrzeniania się oraz powodów do niepokoju dla nas, tak twierdzą eksperci. Wirus stwierdzono na przykład w Danii u turysty, który wrócił z wycieczki po Ameryce Południowej. Wirus kojarzony jest ze wzrostem przypadków małogłowia u niemowląt na tamtym kontynencie. Wydano tam specjalne ostrzeżenia dla ciężarnych kobiet. Profesor Włodzimierz Gut z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego tłumaczy, że wirus Zika, podobnie jak denga, jest przenoszony przez komary tygrysie. Według niego nie ma powodów do obaw.
Należy się pilnować, żeby go sobie nie ściągnąć. Wiadomo, gospodarze są wspólni dla kilku różnych wirusów. Tam, gdzie się pojawiła denga, może się pojawić Zika. Tam, gdzie się pojawiła Zika, może się pojawić chikungunya. No i tak to właśnie jest.
Turyści wracający z zagrożonych terenów, u których występują objawy, powinni być badani. Instytut przygotowuje się do takich badań.
Znaczy, my możemy się bardzo szybko przygotować, tylko problem z reguły polega na dwóch elementach. Po pierwsze, to są zawsze pieniądze, czyli muszą się znaleźć na to środki. A po drugie, to jest rozważenie, na ile nam to będzie potrzebne. Bo jeżeli będzie jeden przypadek w Polsce, to taniej wyjdzie badanie w Hamburgu niż w Warszawie.
Zakażenie wirusem Zika powoduje objawy podobne do grypy. To wszystko teraz. Kolejne wiadomości u nas o 17:00. Pogodą w naszym regionie rządzi dzisiaj niż z nadpółnocno-zachodniej Europy, który przynosi ciepłe i wilgotne powietrze. Od 6 do 8 stopni pokazują termometry. Zachmurzenie utrzyma się aż do wieczora. Możliwe lekkie opady deszczu czy mrzawki. Ciśnienie spada. 1007 hektopaskali wynosi w Toruniu, 1004 w Bydgoszczy.
Reklama.
Potrzebujesz okularów? Nie chcesz przepłacać? Przyjdź do nas. Najlepsza oferta na rynku. Nowoczesne progresy od 399 zł. Kompletne okulary z antyrefleksem 199 zł. Profesjonalne doradztwo i szybka realizacja zleceń. Możliwość zakupu na raty. Zapraszamy codziennie na bezpłatne badanie wzroku. Salon optyczny New Vision. Centrum handlowe Carrefour Glinki. Jana Pawła II 115. Bydgoszcz. Telefon 530 533 590.
Coś dla tych, którzy w ferie mają apetyt na rodzinne oferty specjalne. W Twoim sklepie IKEA czeka mnóstwo inspiracji i przepyszna promocja. Przy zakupie dania gorącego w naszej restauracji za zestaw dziecięcy zapłacisz tylko złotówkę. To co zamawiasz? Klopsiki drobiowe, wegańskie czy tradycyjne szwedzkie? Życzymy smacznego i zapraszamy całą Twoją rodzinę. Oferta obowiązuje od 18 do 31 stycznia. Więcej ofert i inspiracji na www.ikea.pl. Kośnik Bydgoszcz.
Mazowsze ponownie w Bydgoszczy. 7 marca 2016 roku w Operze Nowa wystąpi ambasador polskiej kultury. Wyjątkowy 120-osobowy zespół pieśni i tańca Mazowsze. Najpiękniejsza polska muzyka, śpiew, taniec, wspaniałe oryginalne kostiumy z 42 regionów Polski. Bilety na ten niezwykły koncert do nabycia w biurze obsługi widzów oraz kasie Opery Nowa.
Reklama.
Dzisiaj po 21.
Wieczorne spotkania.
Jan Kaja i Jacek Soliński z Galerii Autorskiej oraz aktor Mieczysław Franaszek opowiedzą o wrażeniach z wyjazdu do Edynburga. Natomiast z pisarzem Bartłomiejem Siwcem porozmawiamy o jego najnowszej książce Wszyscy byli umoczeni. Zaprosimy też na wystawę fotografii Jakuba Kai Ukryte miasto.
Wieczorne spotkania.
Po 21. Ewa Dąbska.
Popołudnie z nami.
Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy.
Popołudnie z nami.
Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
W ostatniej części zadamy dwa pytania, jak wydzierżawiać ziemią rolnikom indywidualnym na okres przejściowy i jakim cudem na autostradzie znalazły się łosie. 52 345 5090, drugi numer końcówka 60. Na 5 lat będą mogli kujawsko-pomorscy rolnicy wydzierżawić państwową ziemię od oddziału terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy. Jest to głównie ziemia pochodząca z tak zwanych 30% wyłączeń gruntów z gospodarstw wieloobszarowych. Miały one być sprzedane na powiększenie mniejszych gospodarstw rodzinnych. Wielu rolników szykowało się do jej kupna w przetargach, ale sprzedaż została wstrzymana przez ministra rolnictwa. A rolnicy się niecierpliwią, między innymi ci liczący na kupno ziemi z majątku w kamienicy gmina Gostycyn, którym Agencja Nieruchomości Rolnych proponowała zamiast sprzedaży krótkie dwuletnie dzierżawy, a na to nie godzili się zainteresowani. Dziś w sprawie dzierżaw ziemi zebrała się Rada Społeczna przy oddziale terenowym Agencji Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy.
Adam Koc, Agencja Nieruchomości Rolnych, oddział terenowy w Bydgoszczy. Spotkanie z naszym partnerem społecznym, z Radą Społeczną dotyczyło formy, możliwości zagospodarowania gruntów, które miały być sprzedawane, nie będą zbywane ze względów na zmianę filozofii agencji. W tej chwili oczywiście dzierżawa, wszystko przetargi ograniczone. Tam, gdzie rozpoczęte już były przetargi i ogłoszenia, no to już kontynuujemy, to były małe przypadki, natomiast będą to przetargi na dzierżawę, ograniczone. Terenu gminy bądź gmin graniczących. Ustaliliśmy, że termin tych umów, które będą się rozstrzygały w tych przetargach, to 31 października 2020 roku. Czyli 5 okresów agrotechnicznych na 5 lat.
Ale licytowanie czy przetargi ofertowe?
Póki co 90% licytowanie. Jeden przypadek na terenie gminy Sośno. Tam jest wniosek rolników o ofertowe i się do tego przychylamy. Rada Społeczna zaproponowała, aby odbyły się przetargi ograniczone, licytacyjne.
Ale to znaczy, że będzie decydowała cena czynszu zaproponowanego przez rolników?
Tak. Kto zaproponuje najwyższy czynsz, ten będzie kandydatem na dzierżawcę.
Ryszard Kierzyk, prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej. Ustaliliśmy zasady bardziej dostosowane do naszego województwa. Dzierżawy będą na 5 okresów wegetacyjnych, dlatego że w naszym województwie jednak jest tych różnych prób było przejęcia ziemi nie tylko przez rolników, ale przez inne osoby. Daje to możliwość prawidłowej gospodarki ziemią.
Chociaż z drugiej strony ustaliliście, że będą przetargi licytacyjne, czyli kto da więcej, kto zaproponuje wyższy czynsz, a zaproponuje zapewne rolnikom posiadający gospodarstwo wielkoobszarowe.
My otworzyliśmy sprawę przetargów ofertowych, tu z tej listy jest jeden przetarg ofertowy, tylko mamy świadomość, że przetargi ofertowe dzisiaj przy zmieniających stale się rozporządzeniach nie daje możliwość do kwietnia zagospodarzenia ziemi. I to jest problem. Przetarg ofertowy jest przetargiem zdecydowanie dłuższym w procedowaniu.
Henryk Sobczak, prezes Wojewódzkiego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych Bydgoszczy. No dzisiaj trzeba było pozałatwiać pewne sprawy w układzie przejściowym, ponieważ politycy zadecydowali o przesunięciu terminu wejścia ustawy bądź doprecyzowania nowej ustawy i w okresie przejściowym nie może być tak, że ziemia, która jest w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnej, nie ma gospodarza, czy nie ma dzierżawcy.
Paweł Barczak, Solidarność Rolników Indywidualnych, przewodniczący regionu. 1 stycznia miała wejść zmiany do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, czyli to, co robimy teraz na ten czas przejściowy, to tylko i wyłącznie dzierżawy. No i doszliśmy tutaj do wniosku, że na 5-letni okres dzierżawy będzie agencja zawierała umowy.
A w sumie w całym województwie kujawsko-pomorskim ile tych gruntów do sprzedaży najpierw, a teraz do dzierżawy jest przygotowanych?
To jest ponad 1000 hektarów. Mówimy o Kamienicy, ale też na terenie Kcyni, gospodarstwo w Tupadłach, dwa duże powiat toruński, czyli gmina Chełmża, Dźwieżno, powiat wąbrzeski, czyli Wałycz. Przetargi w większość początek marca. Tak, żeby można było zdążyć jeszcze z zasiewami jarymi i żeby można było uprawić te grunty.
A sprawą zajął się Andrzej Krystek.
Popołudnie z nami. Relacje.
Groźny wypadek na autostradzie A1 w powiecie włocławskim. Samochód zderzył się z łosiem. Policja bada, jak doszło do tego, że zwierz wszedł na drogę ogrodzoną wysokim płotem.
Do wypadku doszło tej nocy pod wioską Szewo w gminie Lubin Kujawski. Wypadek obfity w cuda. Cud pierwszy. Po ogrodzonej autostradzie spacerują dwa łosie. Skąd się wzięły, nie wiadomo. Osobówka jadąca autostradową prędkością uderza w łosia. Samochód jest skasowany, a ludziom w środku praktycznie nic się nie stało. I to jest właśnie ten drugi cud. W wątkach paranormalnych skupimy się na pierwszym. Jak to się stało, że łosie weszły na autostradę, skoro droga ta jest ogrodzona mocną dwumetrową siatką? Tomasz Tomaszewski z włocławskiej policji mówi, że nad tym cudem pracują mundurowi.
Policjanci z Włocławka ustalają, jak dwa łosie, które weszły na teren autostrady, znalazły się tam. Prowadzone są czynności ze względu na to, że autostrada jest odgrodzona od lasu, od pól. Zwierzęta nie mogą się dostać, no jednak były tutaj na terenie autostrady. No i policjanci teraz wyjaśniają, jak do tego doszło.
Wiadomość dotarła oczywiście do bydgoskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Szef oddziału, dyrektor Mirosław Jagodziński, mówi, że jego służby badają sprawę.
Badamy tą sytuację pojawienia się łosi na autostradzie. Włączyliśmy do tego nasz Wydział Środowiska. Bada to rejon we Włocławku, który jest odpowiedzialny za utrzymanie autostrady. Jak będą informacje na temat tego, co zaistniało, jaka była przyczyna, zostaną przez nas podjęte odpowiednie działania, żeby ustrzec się na przyszłość takim sytuacjom.
Jak łosie tam weszły? Prawdopodobnie tak, jak autostradę opuścił drugi łoś, kolega tego, który zginął w wypadku. Świadkowie podobnież zeznają, że łoś wziął rozbieg, uderzył w siatkę ogrodzeniową, rozwalił ją i sobie poszedł. To możliwe, bo dorosły łoś, a takie biegały po autostradzie, waży jakieś pół tony i jest silny jak koń. Przy dużej prędkości w zderzeniu ludzie nie mają szans. Samochód podcina nogi łosia i 500 kilo mięsa wpada do kabiny. Ludzie z tego wypadku mieli niewyobrażalne szczęście. Pozostaje kwestia odszkodowania za rozbity wóz. Zarządca autostrady musi zapewnić taką ochronę drogi, by łosie po szosie nie biegały, a te biegały. Może się zdarzyć, że ostatecznym płatnikiem odszkodowania będzie Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Dyrektor Mirosław Jagodziński z Bydgoszczy przyznał, że wersji takiej nie wyklucza. Włocławek, Marek Ledwosiński.
Popołudnie z nami od 15 do 16.30.
Opera według operetki Witolda Gombrowicza po zeszłorocznym sukcesie znów zagości na scenie warszawskiej opery kameralnej. Dlaczego o tym mówimy akurat? Bo kompozytorem i autorem libretta jest związany z Bydgoską Akademią Muzyczną Michał Dobrzyński, a reżyserem Jerzy Lach.
Dyrygent warszawskiej opery kameralnej Przemysław Fiugajski podkreśla, że to jak dotąd jedyna operowa realizacja tego dzieła w Polsce. Przyznaje, że jego przeniesienie na operową scenę było dużym wyzwaniem, ale jego zdaniem udało się, jak mówi, na ten sukces. Składa się między innymi dobrze skonstruowane libretto.
Wszystkie te istotne wątki utworu Gombrowicza są zachowane, a jednocześnie to, co być może w tekście jest pominięte, jest dopowiedziane muzyką.
Zdaniem Przemysława Fiugajskiego kompozytorowi udało się napisać taki utwór, który z jednej strony jest utworem współczesnym, Nowoczesnym, ale z drugiej strony nie odstraszy odbiorcy opery przyzwyczajonego do Mozarta czy Verdiego.
Świetnie balansuje między awangardą, pastiszem, są silne odwołania do muzyki neoklasycznej, trochę kabaretowej.
Na scenie wystąpią m.in. Karol Bartosiński, Artur Janda, Jan Jakub Monowit, Piotr Pieron, Anna Radziejowska, Tomasz Rak oraz Barbara Zamek. Monika Gosławska, Polskie Radio.
Dziękujemy. Kwadrans po godzinie 16. Jeszcze wracamy do naszych rozmów i telefonicznych. Czekam również na Państwa SMS-y i maile. pik@radiopik.pl i SMS-y pod numer 70906. Treść poprzedzamy słowem PIK, a dwa numery telefonów 52 345 50 90 i 52 345 50 60. Pani Elżbieta, dzień dobry.
Dzień dobry. Proszę Panią, ja chciałam wypowiedzieć się w sprawie uniwersytetu.
Medycznego, jak się rozumiem, tak?
Tak, tak.
Bardzo
tak.
Proszę.
Moje zdanie jest takie, że powinien być w Bydgoszczy. A wcześniej ten pan, który mówił, kto tam się przyczynił do tego, to do tego najbardziej chyba przyczyniła się pani Śliwka.
Ówczesna rektor.
Tak, ówczesna rektor. Pamiętam, jak
ale
walczyła
to też była jedna głośna decyzja Senatu wówczas.
No rozumiem, ale wiem, że tam były zapędy bardzo duże pani Śliwki. Następna sprawa, to chciałabym powiedzieć o pracy marketu w niedzielę, czy tam w soboty. Pani redaktor, ja podejrzewam, że nie będzie problemu ze zwolnieniami, dlatego że przecież już teraz nie ma ludzi chętnych do pracy.
Aczkolwiek powiedzmy, że to nie wyklucza też prowadzenia tego handlu w soboty i niedzielę, tylko że będzie on obarczony podatkiem blisko 2%, tam jest 1,9%, uh-huh. Tak?
Uh-huh, rozumiem, tak, no ale mówię, że teraz nie ma ludzi, więc nie ma tam nawet już, nie będzie kogo zwalniać po prostu.
Bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Dziękuję
do usłyszenia.
Bardzo, do widzenia.
52 345 50 90 i 52 345 50 60. What took you so long? Przypomnę, 52 345 50 90 i 52 345 50 60. Między innymi o podatku handlowym. Dla podatników, których przychód nie przekroczy 300 milionów złotych miesięcznie, stawka wyniesie 0,7%. Dla tych, których przychód przekroczy 300 milionów miesięcznie, ta stawka będzie wynosiła 1,3%. A dla tych, którzy uzyskują przychód ze sprzedaży prowadzonej w soboty i niedzielę i inne dni wolne od pracy, 1,9%. Między innymi o tym sobie rozmawiamy. 52 345 50 90 i 60 telefon do nas. Pani Ewa, dzień dobry.
Dzień dobry, ja chciałam tylko jeszcze dopowiedzieć, że w 2004 roku, kiedy to przegłosowywano przyłączenie naszej Akademii Medycznej do UMK w Toruniu, to było głosowanie jawne.
Podczas obrad Senatu, tak? O tym pani mówi.
Obrad Senatu, tak.
Tak, i to rzeczywiście chyba po raz pierwszy coś takiego wprowadzono.
No właśnie, tak, także to jest bardzo dziwne, bo te obecne głosowania wszystkie są niejawne i nigdy nie ma jednomyślności.
Pozdrawiam, bardzo dziękuję za telefon.
Dziękuję bardzo.
52 345 50 90 i 52 345 50 60. Bum, bum, bum. Qu'importe l'endroit, le contexte, on a toujours un bon prétexte. Tomber nos foot of the loom. Quand toi et moi on fait boum boum boum. Quand t'es pas là je fais n'importe quoi. Je prends les kilos des tequila. Je chante les chansons d'Oum Kalsoum. Je ne pense pas. Pan Andrzej, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja w sprawie uniwersytetu. No przykre jest to, że był okres, że w jakiś sposób przekazano aktywa wszystkie do Torunia, do miasta znacznie mniejszego. A Bydgoszcz Kielce nie jest takim najgorszym miastem i ma prawo do własnego uniwersytetu i władze Torunia niech nie myślą, że wszystko do Torunia. No,
tylko przypomnijmy, że to było 12 lat temu i wówczas Senat jednogłośnie rzeczywiście podjął taką decyzję, Senat Akademii Medycznej.
Tak, a dzisiaj nie jednogłośnie, ale dzisiaj Senat wyraził opinię, że jednak by chciałby otworzyć uniwerek.
Znaczy nie Senat, słusznie. nie Senat, to Rada Collegium Medicum.
Rada, przepraszam, no, tak, słusznie. No. Ale dlaczego nie ma być uniwersytet w Bydgoszczy medyczny? No na Boga żywego, dlaczego nie? No, to... czy Bydgoszcz musi być zawsze taka najgorsza?
I teraz
zawsze
to już będzie...
wszystko musisz, no, ile instytucji, że tak powiem, wojewódzkich jest w Toruniu?
Teraz to już będzie decyzja, pewnie należała do Sejmu. Bardzo dziękuję za ten telefon, pozdrawiam.
No, miłego dnia.
52 345 50 90, drugi numer końcówka 60. Po południe z nami Polskie Radio PIK.
Ça fait toujours deux. De plus, ça fait tout ce qu'on veut. C'est comme les coups de Brahim Asloum. Toi plus moi, ça fait boum boum boum. Pas la peine d'aller cavaler. Y'a que ça qui me fait voyager. Pas les cocotiers de Toulouse. Quand toi et moi, on fait boum boum boum. Et tous les bourgeois du 16e.
Dzień dobry, panie Darku, słuchamy?
Dzień dobry. Ja w sprawie może metropolii między Toruniem,
Grudziądzem i Włocławkiem.
Tak. I bo tak samo jak na przykładzie uczelni Akademii Medycznej dawnej, prawda, że Senat uchwalił, czyli grupa ludzi zadecydowała o bardzo ważnej rzeczy, że nie Bydgoszcz ma teraz Uniwersytet Medyczny i tak samo właśnie z metropolią, to dlaczego by nie oddać ludziom decyzji, że proszę bardzo, zrobić referendum i czy Torunianie chcą metropolii z Bydgoszczą, czy tam innej, czy Bydgoszczanie chcą samodzielnej, czy z Toruniem. Tak samo, czy Akademia Medyczna
chciałby pan, żeby częściej spytać ludzi.
Dokładnie, bo politykom naszym, ja bym tutaj naszym regionalnym, bym już dawno podziękował, bo co chwilę, prawda, jest coś, pan senator wymyślił sobie, dla mnie to jest temat bardzo, a to bardzo zastępczy. I żebyśmy my decydowali w końcu, a nie politycy. Bo naprawdę, no,
znaczy,
oni zdali...
W tej końcówce tak, to i tak politycy muszą zdecydować, bo to musi być ustawa o powołaniu.
No tak, tak. Ale jakby było referendum, że na przykład taka i taka większość jest za uniwersytetem, czy za metropolią taką i taką, no to myślę, że wtedy Sejm po prostu to
uszanował.
Bardzo
dziękuję, panie Darku. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam. Do usłyszenia. 23 minuty po godzinie 16. Jeszcze przez chwilę czekam na państwa telefony. 52 345 50 90, drugi numer końcówka 60. Słyszę pan Wiktor, dzień dobry.
Dzień dobry.
Słuchamy.
No, ja nie słuchałem całej audycji od samego początku, także jest kwestia tylko, politycy bydgoscy wreszcie zaczęli robić to, co powinni. Zjednoczyli się i stworzyli jeden front, tak jak radzono im to od wielu lat ze strony Torunia. Jak to zrobili, to Toruń się obraża, że chcemy im zabrać coś, że nie chcemy ich do metropolii. Jak nas tak nie lubią, to po co chcą do metropolii?
Bardzo dziękuję, panie Wiktorze. Do usłyszenia. 52 345 50 90 i 52 345 50 60. Pan Rafał, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Trzy słowa odnośnie Uniwersytetu Medycznego w Bydgoszczy, jeśli można, bo o ile się nie mylę, to już ta dyskusja trwa chyba po raz drugi, jakiś miesiąc, czy półtora miesiąca temu też na antenie taka sonda była prowadzona, z tego co pamiętam.
Znaczy akurat to nie jest temat dzisiaj naszych przewodni dyskusji. Dzisiaj rozmawiamy o podatku handlowym, ale bardzo proszę.
Aha, słyszałem kilka wypowiedzi na temat Uniwersytetu, a jestem jakby żywo zainteresowany tematem.
A co znaczy żywo zainteresowany?
Znaczy jestem z Bydgoszczy, skończyłem studia w Bydgoszczy i utożsamiam się mocno z Bydgoszczą i tak trochę ukuło nas, pamiętam wtedy jako studentów, że Akademia Medyczna trafia pod skrzydła UMK. No i teraz jakby ta inicjatywa uważam jest bardzo dobra, że jest jakaś tam chęć powrotu, natomiast z tego co wiem, to Senat UMK chyba na to zgody nie wyraził. I
nie, na razie nie. Zresztą jeszcze to była wczoraj dyskusja i opinia. Jak słyszymy z ust rzecznika UMK, to jeszcze nie jest decyzja ostateczna.
Rozumiem. Pytanie tylko, czy, że tak powiem, decyzja UMK, jeżeli będzie na nie, będzie wiążąca, czy można to zmienić faktycznie? Czy jest szansa, żeby jakby Uniwersytet Medyczny w Bydgoszczy powstał na nowo?
I to jest pytanie. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
I to był ostatni telefon po południu z nami dziś. Już za 5 minut na naszej antenie Bliżej Życia. Zapraszam w imieniu Żanety Walentyn. A ja mówię Państwu do usłyszenia. Do jutra.